Zaczyna obowiązywać nowelizacja ustawy o komornikach sądowych i egzekucjach. Nowelizacja została podpisana przez pana prezydenta. Z nami jest pan poseł Waldemar Buda z Komisji Sprawiedliwości, Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. Witam serdecznie, panie pośle, szczęść Boże.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Panie pośle, jak zmienia ta nowelizacja dotychczasowe postępowanie komorników? No i z czym spotkają się obywatele po tych zmianach?
To jest tak zwana mama nowelizacja prawa dotycząca komorników. I ona dotyczy stricte tak naprawdę jednego elementu, czyli tak zwanej eksmisji. Tutaj był bardzo pilący jeden problem polegający na tym, że komornicy po pierwsze naliczali bardzo duże opłaty w związku z podjętymi czynnościami mającymi na celu właśnie wykonanie eksmisji, a po drugie naliczali nawet opłaty wtedy, gdy tej eksmisji nie wykonywali. Proszę wyobrazić sobie sytuację, w której komornik tylko wezwał do dobrowolnego opuszczenia lokalu, po czym dłużnik ten lokal opuścił, a mimo wszystko była mu naliczona opłata kilku tysięcy złotych, a nawet kilkunastu. I w tej sytuacji było to zgodne z prawem i tolerowano tą sytuację przez lata. Coś nieprawdopodobnego. Nawet Trybunał Konstytucyjny zwrócił uwagę na tą okoliczność, że no to jest niedopuszczalne, żeby nie uwzględniać nakładu pracy komornika, tylko bez żadnych nakładów można byłoby naliczać tego rzędu kwoty. Natychmiast przeprowadziliśmy zmiany i właśnie one dotyczą eksmisji. Dzisiaj już w przypadku dobrowolnego spełnienia tego świadczenia, czyli wyprowadzenia się z lokalu, będzie minimalna opłata pobierana. Są dużo mniejsze również kwoty za samo wszczęcie eksmisji, bo ostatecznie to obciąża właśnie tego, który jest z mieszkania usuwany, więc chcielibyśmy, żeby to było naprawdę minimalnie, bo wiadomo, że ten, który jest z mieszkania usuwany, to najczęściej osoba, która miała jakieś kłopoty, problemy, więc dokładanie mu jeszcze jakichś horrendalnych kwot komorniczych, to był absurd i musieliśmy z tym skończyć.
A z czego takie kwoty w ogóle się brały? No, komornicy nie mają oczywiście dobrej etykiety wśród społeczeństwa. No choćby z takich opłat, czasem z metod, którymi się posługiwali od czasu do czasu, słyszeliśmy o tym, jak to komornik niefrasobliwie nawet zabierał mienie komuś, kogo ta egzekucja komornicza nie dotyczyła.
Tak, no znaczy to wszystko wynikało z tego, że było wykorzystywane z premedytacją prawo, które im na to właśnie pozwalało. Bo jeżeli mówimy o tych ogromnych opłatach, no to trzeba powiedzieć jasno, no, przepisy wówczas na to pozwalały. Czyli mieliśmy opłatę na poziomie mniej więcej 1700 zł od opróżnienia jednej izby. Czyli jeżeli komornik przychodził do mieszkania kilkupokojowego, kilka izb, to on wielokrotnie naliczał sobie te 1700 zł. Czyli to mogło być naprawdę przy nawet małym mieszkaniu, to mogło być kilka, a często było kilkanaście tysięcy złotych. No i jak dodamy do tego jeszcze sytuację, że nawet gdy po wezwaniu się dłużnik wyprowadził, to on i tak te kilkanaście tysięcy mógł wziąć właśnie w przeliczeniu na izbę 1700 zł, no to to się jawiło jako skrajną patologię, ale prawo na to pozwalało i tak było wykorzystywane. No nie mogliśmy tego tolerować, ale powiem więcej, już pod moim przewodnictwem pracowała podkomisja, która opracowuje całkowicie nową ustawę o komornikach, całkowicie nowe koszty komornicze i tutaj no, będą już zasadnicze zmiany, które naprawdę zwiększają nadzór nad komornikami, które ograniczają ich liczbę spraw, rewiry, również opłaty, także tutaj jest cała duża nowelizacja, całkowita nowa, duża, można powiedzieć nawet rewolucja, jeśli chodzi o wykonywanie zawodu komornika. Już dzisiaj jest całkiem nieźle, ponieważ sporo komorników wystraszyło się takiego aktywnego działania i włączania się w te wszystkie nieprawidłowości i reagowania na te nieprawidłowości ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości. Teraz będzie dodatkowa ustawa. Myślę, że od nowego roku tych przypadków naprawdę będzie bardzo mało i komornik zacznie się oczyszczać i też jakby jego wizerunek no nie będzie taki jak dzisiaj, czyli osoby, która no, czyha na nasze prawa i nie do końca jesteśmy przekonani, czy działa zgodnie z prawem.
No właśnie, zwłaszcza, że tutaj tytuł, który przysługuje, to jest komornik sądowy, więc znowu w tej nazwie sądowy no, spodziewalibyśmy się jakiejś elementarnej sprawiedliwości, a mieliśmy do czynienia no, choćby w tych opłatach z elementarną niesprawiedliwością.
Absolutnie, to jest komornik sądowy, który ma miano również funkcjonariusza publicznego. Więc my na równi go traktujemy jak sędzią, prokuratorem, więc i powinniśmy te standardy stawiać wysoko. A ja przypomnę, że dzisiaj no, mamy taką sytuację, gdzie tylko 70% komorników ma wykształcenie prawnicze. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że 30% komorników nie ma wykształcenia prawniczego i nadal prowadzi kancelarię w związku z tym, że no, były przez moment takie przepisy, które pozwalały nawet bez wykształcenia prowadzić tego typu działalność. No dla mnie zupełnie niedopuszczalne i przewidujemy sytuację, w której albo ktoś się doszkoli i to wykształcenie zdobędzie, albo będzie musiał rezygnować z zawodu, bo no, tak dłużej też być nie może, bo jednak to jest profesja bardzo skomplikowana, jest to profesja wymagająca wiedzy prawniczej i no i my stawiamy tamę komornikom, którzy tego wykształcenia jednak nie mają.
Panie pośle, a kiedy możemy spodziewać się tej większej zmiany, która zwiększy nadzór nad komornikami jeszcze, że poszerzy odpowiedzialność dyscyplinarną komorników?
I przede wszystkim wprowadzi osobistą działalność komornika, bo dzisiaj można było działać tak, że komornik był 200 dni w roku na urlopie, a za niego wykonywali czynności asesorzy. Jeżeli okazało się, że asesor popełnił, dopuścił się jakiejś nieprawidłowości, to ponosi odpowiedzialność wyłącznie asesor. Czy był tym kozłem ofiarnym, że komornikowi nic wówczas zrobić nie było można. I te wszystkie przypadki medialne, o których słyszeliśmy, to właśnie tak było, że komornik wysyłał asesora, on podejmował ryzykowne czynności, a jeżeli no, doszło do nagłośnienia sytuacji, doszło do jednak powstrzymania tych czynności, no to później się okazywało, że komornik nie ma nic z tym wspólnego i on odpowiedzialności nie ponosi. Dzisiaj w teren będzie musiał jechać sam, będzie musiał go oczywiście te czynności filmować. Te zmiany, była wstępna propozycja, żeby weszły w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku, ale pytanie jest bardzo istotne, czy Ministerstwo Sprawiedliwości również zdąży z aktami wykonawczymi, bo tam jest ponad 20 rozporządzeń do tej ustawy. Więc w najgorszym przypadku będzie to od 1 lipca 2018 roku, a być może nawet już od stycznia teraz najbliższego roku 2018.
To dobre informacje. Kolejne dobre informacje napływają w związku z zaostrzeniem kodeksu karnego w przypadku egzekwowania alimentów i zapobiegania uchylania się od płacenia alimentów. Jakiś czas temu ta nowelizacja weszła w życie. Po kilku miesiącach, panie pośle, jakie są informacje, jak osoby, które powinny płacić alimenty, które z no, powodów niefrasobliwości, jakichś takich braku obiektywnych powodów, po prostu nie płaciły na dzieci, które były ich, które są ich. Jak to dzisiaj wygląda?
No rzeczywiście, jakby to był ogromny problem, na który bardzo długo nie reagowano. Ponieważ no, nie było żadnej odpowiedzialności za niepłacenie alimentu. Można było po prostu bezkarnie ich nie płacić, uciekać z majątkiem, ukrywać wynagrodzenie. Szereg było kombinacji, które pozwalały latami nie płacić alimentów. No dla dzieci, dla tych, którzy bardzo tego potrzebują i to jest dla nich najczęściej źródło utrzymania. A wszystko wynikało oczywiście z wadliwości przepisów, które polegały na tym, że żeby udowodnić komukolwiek niealimentację i skazać go właśnie za tego typu przestępstwo, trzeba było mu udowodnić uporczywość. Więc mieliśmy tego typu przypadki, że ktoś wpłacał na przykład po 10 zł alimentów i mówił, że więcej nie może i w związku z tym to nie było uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego i w związku z tym nikogo na tej podstawie nie skazywano. Myśmy zaproponowali zupełnie inne przepisy. Przepisy, które wprowadzają pewien automatyzm. Jeżeli dochodzi do zaległości 3-miesięcznej, już to podlega zgłoszeniu do prokuratury i jeżeli po wezwaniu w ciągu 30 dni ta należność nie będzie uiszczona, wówczas ponosi automatycznie odpowiedzialność karną. A tylko wyjątkowo od tej odpowiedzialności można odstąpić. Jakie mamy efekty? Wzrost ściągalności alimentów o 80%. I to niespełna rok od wprowadzenia tych przepisów. To nieprawdopodobne, ale rzeczywiście jest tak, że ci wszyscy, którzy łamią przepisy, nie boją się żadnej odpowiedzialności, nawet finansowej, nie boją się odpowiedzialności administracyjnej, ale boją się odpowiedzialności karnej. To znaczy, jeżeli ktoś miałby już mieć wyrok, nawet ograniczenie pozbawienia wolności, nawet grzywne, to już jest to dotkliwa kara, to już jest napiętnowanie. Często te kary są zasądzane również w ramach dozoru elektronicznego, więc to pokazuje też jakby na zewnątrz, że ta osoba jest skazana. Więc to jest ten kierunek i to zadziałało na tych wszystkich, którzy mają możliwości, zarabiają środki, a mimo wszystko nie płacą, bo do tej pory nic im zrobić się po prostu nie dało.
No ale ten wzrost o 80% ściągalności alimentów no pokazuje, jak właśnie uporczywe było niepłacenie na swoje dzieci.
No tak, no bo środowiska się znały, na forach mogły się informacjami wymieniać i każdy tam poświadczał własną działalnością, że od lat nie płaci i nic z tym zrobić nie mogą ci uprawnieni, nic nie może z tym zrobić państwo. Zatem no to była wręcz zachęta do tego, żeby nie płacić, no bo po co, jeśli można gdzieś pracować na czarno i mówić, że się po prostu nie ma. No dzisiaj wykluczyliśmy tę sytuację i to jest jeden z przykładów, wielu przykładów, tak jak i reprywatyzacja, tak jak i mafia VAT-owska, tak jak i właśnie ściągalność alimentów. W każdych tych sprawach przez lata słyszeliśmy jedno. Nic w tej sprawie nie da się zrobić. Jest to bardzo trudne, nieuchwytne, nie da się zrobić. Okazuje się, że w każdej tej sprawie się da zrobić wiele, tylko trzeba po prostu chcieć. Po prostu trzeba chcieć.
Panie pośle, jest pan w Komisji Sprawiedliwości, więc pytanie o porównanie pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, marszałka Sejmu, ministrów w rządzie Rzeczypospolitej, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, czy jak widzę tutaj również wicemarszałka Sejmu, do takich postaci jak Karol Marx, Jerzy Engels, Włodzimierz Lenin, Józef Stalin, Mao Tse-tung, czyli do zbrodniarzy. A dotyczy ta sprawa niejakiego sędziego, rzecznika Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja Bartłomieja Przymusińskiego, który retweetował na jednym z portali społecznościowych grafikę, gdzie na jednej, na górze jest po prostu są zbrodniarze, a na drugim politycy Prawa i Sprawiedliwości i pan prezydent Andrzej Duda. Co dalej z takim apolitycznym sędzią, któremu podobają się tego typu porównania? Bo jak rozumiem, podobają się, skoro je powiela.
No, szanowni państwo, no brakuje słów, żeby komentować tego typu sytuacje i tego typu zachowania. To absolutny skandal, tylko ja cały czas się zastanawiam, czy tego typu sprawy powinniśmy komentować publicznie, bo dajemy rozgłos i poklask tym, którzy to robią, bo dzisiaj już nazwisko tego sędziego już jest znane w całej Polsce, czy też w ogóle nie reagować, ale składać doniesienia do prokuratury, żeby zajmowała się tego typu sytuacjami. Naprawdę mam tu pewne wątpliwości, bo my mówiąc o tym naprawdę wyjątkowo szkodliwym, wyjątkowo no, tragicznym działaniu, no jednak promujemy te osoby, które się tych rzeczy dopuszczają. No, skandaliczne zachowanie i jakby skandaliczne porównanie i upowszechnianie tego typu informacji jest naprawdę niedorzeczne. To my za granicą, na arenie międzynarodowej dbamy o to, ażeby prawda historyczna była zachowywana względem tych wszystkich zbrodniarzy, a w Polsce podejmujemy tego typu działania. Jeszcze w osobach w randze sędziego naprawdę nieprzyzwoite i sądzę, że nie powinniśmy nawet tego tematu na tyle rozwijać, żeby nie dać poklasku i pogłosu tym wszystkim, którzy się takimi rzeczami nie parają.
Tylko, że jest to rzecznik Stowarzyszenia Sędziów Polskich i członek zawodu, który z założenia powinien być kimś apolitycznym. Tutaj nawet nie jest kwestia osadzenia w jednym czy w drugim obozie na scenie polskiej polityki, ale równocześnie powielanie wpisu, który pokazuje zbrodniarzy z politykami, którzy dzisiaj w Polsce sprawują władzę i napis niektórzy się ogolili, który jest który. Jeżeli tym zajmuje się sędzia, to może rzeczywiście ma za mało pracy, albo trudno nawet to jakoś tak, powiedziałbym, skomentować, ale gdy sędziowie walczą o to, żeby właśnie nie było polityki, że to politycy mają wybierać sędziów, ta cała debata o zmianie i reformę sądownictwa, no nie bardzo im chyba pomaga tego typu zachowania, a one niestety zdarzają się zbyt często.
No tak, no rzeczywiście mieliśmy już podobne przypadki sędziów, którzy chcieli z Prawem i Sprawiedliwością walczyć i w internecie się z dziennikarzami na tą walkę umawiali. No ale rzeczywiście też trzeba przyznać, że to środowisko nam jest nieprzychylne, bo niestety reforma wymiaru sprawiedliwości bezpośrednio w nich uderza i ich dotyczy. Jest oczywiście grupa sędziów, młodych sędziów, którzy absolutnie nie chcą być identyfikowane z tym oporem i z tą walką z rządem. Ja znam też takich moich kolegów, znajomych ze studiów, z aplikacji, którzy popierają te zmiany, ale niestety no, ta grupa jest stłamszona, ta grupa, ona nie ma możliwości wyrażania swojego zdania, no za to mamy te wszystkie tuzy sędziowskie w Krajowej Radzie Sądownictwa i w innych już takich wysokiej rangą sądach i oni wiodą prym walki właśnie z rządem. No i tego typu właśnie zachowania, upublicznianie tej informacji czy powielanie jest takim elementem bardzo przykre i mam nadzieję, że to naprawdę jest jakiś taki pojedynczy występek i jakaś refleksja jednak przyjdzie. A co do Stowarzyszenia Justitia, no to rzeczywiście tutaj tych wątpliwości raz po raz mamy bardzo dużo. Dosłownie 2 tygodnie temu wykluczono z stowarzyszenia wiceministra w związku z tym, że zrzeszenie sędziów powinno opierać się na dobrowolnym zrzeszeniu bez względu na poglądy poszczególnych sędziów, więc to pokazuje, że zaangażowanie sędziów w ten dyskurs i tą dyskusję polityczną jest bardzo duże i chyba w niektórych momentach przekracza jednak te granice apolityczności, od których sędziów wymagamy.
To znaczy pewnie można się angażować, ale tylko po tej właściwej, patrz, antyrządowej stronie.
No tak to na dzień dzisiejszy wygląda.
Bardzo dziękuję. Pan poseł Waldemar Buda z Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, nasz gość. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Z Panem Bogiem.